To, co dzieje się w naturze, jest jak naprawdę z dobrej powieści kryminalnej. Pełno tam różnego rodzaju strategii życiowych, czasem drastycznych. Jest agresja, są konkury o partnera, jest też miejsce na trucizny. I właśnie o tych truciznach dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Jedyna, który pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin.
Tak.
Perfekcyjnie. Człowiek, który zajmuje się roślinami, na roślinach się zna, a rośliny czasem produkują trucizny różnego rodzaju. I tak, zacznijmy od definicji trucizny, bo według Arystotelesa to są wszystkie substancje nieprzyswajalne przez organizm. Potem, co mnie bardzo mile zaskoczyło, pewien alchemik arabski, Gabir ibn Hayyan, stwierdził, co było dość rewolucyjnie, że trucizny rozwijają swoje działanie nie tylko przez ilość, ale też przez naturę. Nie tylko przez ilość. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Czy to chodzi o tą właśnie naturę, substancji, czy ilość, czy może coś jeszcze?
W sumie to były bardzo mądre słowa, bo rzeczywiście to, co jest tak naprawdę trujące, to dawka czyni truciznę. Tu niewiele się zmieniło. Zmieniło się natomiast nasze podejście w tym, jak i kiedy i w jaki sposób możemy taką dawkę ustalić, kiedy ona jest toksyczna. Zmieniło się także nasze zrozumienie tych zjawisk. Już teraz wiemy, że za tymi wszystkimi procesami, które zachodzą w naszych komórkach, dochodzi jeszcze ten aspekt biochemiczny, czyli trucizna coś nam psuje. Jest dosłownie jak w piasek wsypany w trybiki obracającej się maszyny, powoduje, że coś gdzieś już przestaje nam się kręcić, coś gdzieś przestaje działać. I tutaj jeszcze jeden aspekt się pojawia, że ta sama roślina może produkować substancje, które no właśnie są truciznami, a niektóre za takie nie uznajemy jeszcze. I znowu to jest rozróżnienie tylko i wyłącznie na podstawie dawki. No i teraz za truciznę uznajemy coś, co ma relatywnie silny wpływ na nasze organizmy i już w bardzo niewielkim stężeniu, czyli już jest w stanie nam w bardzo niewielkiej ilości zaszkodzić, już jest w stanie coś zepsuć. Natomiast zawsze dla każdej z tych substancji znajdziemy taką dawkę, takie rozcieńczenie tej substancji, że ona w zasadzie nie wywrze żadnego wpływu na nasz organizm. I to też jest dość interesujące. To nawet w stosunku do cyjanku, potasu, tej słynnej takiej trucizny, sztandarowej trucizny, możemy znaleźć takie stężenie, gdzie możemy spokojnie wypić szklankę, w której rozpuścimy sobie troszkę tej trucizny i nic nam się złego nie stanie.
Okej, i nie jest to stężenie homeopatyczne, tylko takie powiedzmy konkretniejsze.
Konkretniejsze, natomiast to jest już bardzo małe stężenie. Rzeczywiście to wystarczy taka szczypta z koniuszka noża na jakąś stosunkowo dużą objętość wody, żeby taki efekt na granicy już toksyczności uzyskać. Więc no właśnie, to jest coś, co w intuicyjny sposób, jako rozumiemy trucizny, mało, a silny efekt.
Okej, czyli ilość, natura też, ale nie za bardzo. I tutaj można by tak powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie sobie uświadomili, że niekoniecznie to, co naturalne, jest zdrowe, prawda? Bo to wszystko zależy od dawki tego czegoś. Może to być roślinna substancja sprzedawana jak na przykład, nie wiem, świetny suplement na przyrost masy mięśniowej, tak? Bo jest naturalne, to ludzie myślą, że jest zdrowe. A może się okazać, że wcale nie jest zdrowe, jeżeli jest to napisane, musisz wziąć, nie wiem, 10 razy więcej niż potrzebuje twój organizm.
Rzeczywiście tak jest i też klasyczny przykład. No mamy przecież bardzo dużo roślin trujących. No jeżeli sobie pójdziemy na łąkę i zobaczymy, że rośnie na tej łące to jad mocny, którego nazwa już nam sugeruje, że to jest jad w tym. I jest to rzeczywiście bardzo trująca roślina, taka dawka, jeżeli bym ugotował bulwę tej rośliny, to w ciągu godziny i podał ci w gulaszu, to za godzinę będziesz martwy.
Świetnie, ale więc te rośliny nie produkują toksyn dlatego, żeby zabijać człowieka?
No nie produkują. Ale to jest broń. Rośliny są dla większości osób bardzo nudne, dlatego, że się nie poruszają. dlatego że wydaje się, że one nic nie robią. Ale przecież one są jak zwierzęta pod tym względem, że one muszą sobie radzić z codziennością przetrwania w bardzo trudnych warunkach. I trucizny są ich linią obrony.
To jest, uciec nie mogą.
Uciec nie mogą, właśnie. Muszą się jakoś bronić, muszą wytrwać na swoim stanowisku i broń chemiczna jest tutaj najłatwiejszym, co mogą sobie stworzyć i rzeczywiście idą tą strategią. Mają ogromny arsenał trucizn, ogromny arsenał związków i to jest czasami właśnie, coś nam się kojarzy, aha, no to w tej roślinie jest jakiś toksyczny składnik, ale ten składnik to jest wisienka na torcie całego arsenału różnych innych substancji chemicznych, które taka roślina produkuje. One wszystkie mogą być mniej lub bardziej toksyczne na przykład, albo być wymierzone jedne przeciw grzybom, a inne przeciw wirusom, a inne przeciw bakteriom, a inne mogą być po prostu tak absurdalnie gorzkie, że żaden roślinożerca nie będzie miał nawet ochoty spróbować takiej rośliny, bo po prostu od razu będzie mieć niesmak. Na przykład jest wiele takich prozdrowotnych herbatek, między innymi zielona kawa albo z korzenia cykorii na par. Ja sugeruję, żebyś sobie kiedyś spróbował, jak one smakują po zaparzeniu. To jest tak absurdalnie gorzkie, że tego się nie da wytrzymać.
Okej, czyli nie tylko toksyny są produkowane przez rośliny, żeby chronić się przed roślinożercami, ale też różnego rodzaju inne substancje, na przykład to, że są gorzkie, albo jakieś tam włoskie ewentualnie na liściach też mogą występować.
Tak, parzące.
Okej, no czyli teoretycznie mogę iść na łąkę i zjeść sobie kawałek trawy i ten kawałek trawy nic mi nie zrobi, ale mogą znaleźć się takie zwierzęta, które jak zjedzą tą trawę, to wtedy padną, prawda? Jest takie szanse.
Tak, jest coś takiego, bo zawsze, jeżeli myślimy o truciznach, to nam się wydaje, o, trucizna będzie tak samo toksyczna dla wszystkich organizmów. No, guzik, prawda. Okazuje się, że pewne związki są toksyczne dla określonych grup organizmów. Sami zresztą znakomicie z tego korzystamy, bo przecież no już Ludwik Pasteur próbował stworzyć coś na kształt antybiotyków, ale mu się nie udało, dlatego że wszystkie związki, wszystkie organizmy, które próbował testować, produkowały coś, co jednocześnie było toksyczne dla ludzi. Dopiero Flemingowi się udało, akurat miał tyle szczęścia, znaleźć grzyb, który produkuje penicylinę, która jest toksyczna dla wielu bakterii, a dla ludzi nie. I jeszcze na przykład konie są bardzo wrażliwe, wyobraź sobie, na bardzo wiele trucizn, jest bardzo wiele roślin.
Czekolada?
Czekolada jest chociażby też super przykładem, bo psy, koty, wiele naszych zwierzaków domowych nie jest w stanie jej poprawnie metabolizować, nie radzi sobie z tym, stąd czekolada może być śmiertelnie groźną trucizną dla naszych pupili.
Okej, czyli tak, pierwsza rzecz to jest obrona, ochrona przed roślinożercami, bo nie potrafią rośliny uciekać, muszą sobie jakoś radzić. Ale czy rośliny wykorzystują substancje trujące do walki same ze sobą, jakby, znaczy ze swoim otoczeniem roślinnym?
I tutaj znajdziemy takie przykłady. Mamy cały termin na to ukuty, termin alelopatii, czyli oddziaływania między różnymi organizmami właśnie na zasadzie wydzielania jakiegoś związku chemicznego, który na przykład hamuje rozwój innych roślin. I klasycznym tutaj przykładem jest orzech. Orzech włoski, który produkuje juglon. I ten juglon na bardzo wiele roślin potrafi oddziaływać w taki sposób, że na przykład hamuje kiełkowanie nasion. I na przykład marchew jest stosunkowo wrażliwa na tego typu substancje, jakie orzech wydziela i w zasadzie no, nie jesteśmy w stanie marchwi pod takim drzewem wyhodować.
Ale ja w ogóle pamiętam, bo w moim domu rodzinnym był taki wielki orzech, bardzo, bardzo długo potem niestety musiał zostać usunięty, bo zagrażał naszemu domowi. I pamiętam, że bardzo mało roślin koło niego rosło. Trawa wydawała się być wydeptana. No to jest niesamowite.
Są takie pustynie w Ameryce Północnej, gdzie są różne gatunki roślin, które właśnie w ten sposób są w stanie ograniczyć wzrost każdej innej rośliny za wyjątkiem innego osobnika własnego gatunku. Nawet z własnego gatunku mogą działać toksycznie i one wyglądają dosłownie jakbyś miał plantację. Są równo niemalże od linijki w równych odstępach od siebie, bo to jest właśnie ta strefa, one mogą rosnąć tam, gdzie się kończy ta strefa wojny, ta strefa oddziaływania tej toksycznej substancji.
Ale to pokazuje bardzo fajną naturę roślin, które wydają się właśnie takie statyczne, ale wcale takie statyczne nie są, one po prostu są nieruchome, ale potrafią dać ze swoje, zarówno tym, którzy je atakują, ale też swoim, że tak powiem, pobratymcom roślinnym, też tam nie jest taka prosta rzecz, żeby to, nie ma pokoju zawsze.
Nie, to jest wojna, ale są też sojusze, co ciekawe. Aha. To też się zdarza, jest bardzo wiele takich sytuacji. To czasem jest także problemem dla nas ludzi, jak mamy na przykład mamy różnego rodzaju trawy, w tym zboża, one potrafią wejść, nie będąc same toksycznymi, wejść w taki układ z grzybami, na przykład z jakimiś gatunkami z rodzaju epichloe, które wydzielają już toksyny. I w ten sposób taka roślina zapewnia domi schronienie grzybowi, a grzyb jej zapewnia to, że ona staje się nagle toksyczna.
O, to jest niesamowite. Piękna, piękna współpraca. Dobrze. My też potrafimy korzystać z trucizn i one mają naprawdę bardzo długą historię, jeśli chodzi o wykorzystanie w różnego rodzaju sytuacjach, nieraz niecnych. Masz jakieś swoje ulubione przykłady wykorzystania trucizn w przeszłości?
Takie przez człowieka.
W przeszłości też może być, tak, przez człowieka.
Wiesz co, takie słynne, stosunkowo niedawno chyba wysłano bodajże z rycyną list do Baracka Obamy. Okay. Takie dosyć szokujące.
Jeszcze wyjaśnijmy, czym jest rycyna.
Rycyna, właśnie, to jest substancja białkowa, żeby było śmiesznie. Bardzo nietypowe białko zresztą, otrzymywana z nasion rącznika pospolitego, więc rośliny ozdobnej, którą możemy spotkać w naszych ogrodach. Ale ta roślina produkuje właśnie, kojarzy się od razu o olej rycynowy, ale przecież tak. My go używamy. No tak, ale olej się nie miesza z wodą, natomiast to białko rozpuszcza się właśnie dobrze w wodzie, więc można bardzo łatwo oczyścić taki olej z tych nasion, a to białko zostaje nam właśnie w tej fazie wodnej. No i co, jeżeli byśmy zjedli sobie takie nasiono to uwalnia te białka, one nie ulegają strawieniu, to jest bardzo nietypowe jak na białko. Większość białek bardzo łatwo powinna ulegać strawieniu, ale to akurat nie ma na nią odtrutki, przynajmniej na razie nie jest to poznane, jak można już zatrzymać takie zatrucie. Natomiast działa bardzo silnie. Jest to jedna z najsilniejszych trucizn w ogóle w świecie roślin.
Chciałem dopytać, jaka jest najbardziej toksyczna substancja pochodzenia roślinnego? Czy to jest może
to przypuszczam, że to jest gdzieś na szczycie tych roślin, które są znane i które są popularne, bo też bardzo trudno jest, jeżeli byśmy mieli jakąś bardzo toksyczną, ale bardzo egzotyczną roślinę, to bardzo trudno też o materiał, żeby sobie zbadać.
Nie, no oczywiście, wiadomo, że tych roślin jeszcze niezbadanych mamy trochę i w tych roślinach jeszcze siedzi to, co niezbadane, więc może się okazać, że jest tam jakaś substancja, która jeszcze jest bardziej problematyczna niż rycyna. Ale to jakby wszystko przed wami.
Ale wiesz co, właśnie mi się przypomniało też, że jest jedno fajne wykorzystanie trucizn na przykład, bo wśród mieszkańców Ameryki Południowej, tych mieszkańców wiosek w amazońskiej dżungli, jest wykorzystywane takie pnącze, które zawiera rotenon. Rotenon z kolei bardzo podobnie działa do cyjanku i jest bardzo silnie toksyczny dla ryb. I oni robią sobie taką płukankę z pędów tej rośliny, wlewają to do rzeki i wszystkie ryby wypływają brzuszkami do góry i w ten sposób mają pełne kosze ryb.
Okej, ale dla nich to nie jest toksyczne?
Nie, właśnie ona jest stosunkowo... bardzo silnie działa na ryby i to znowu jest ta kwestia dawki, że na ryby to wystarczy odrobina, my potrzebujemy trochę więcej i żeby się zatruć i oczywiście gdyby oni jedli bardzo dużo tych ryb, to pewnie by to było niebezpieczne, natomiast to jest takie urozmaicenie tego posiłku.
Miejmy nadzieję, że ona się szybko rozkłada w środowisku, żeby wiesz, nie było tak, że wlewają sobie tą toksyczną substancję i potem ona płynie z rzeką i cała rzeka potem jest jakby traktowane tą substancją.
Rozcieńczy się do dawek homeopatycznych.
No tak, dokładnie. Okej, dobrze. W jaki sposób toksyny działają? Jakie są w ogóle mechanizmy działania toksyn na człowieka?
Oj, to jest bardzo skomplikowane biochemicznie pytanie, bo tych toksyn jest strasznie dużo.
Jakiś taki ogólny można podać?
Ogólne? Nawet nie, bo to też znowu zależy od tego bardzo, jaka to jest toksyna. Bardzo, jeżeli trucizna dostanie się do organizmu drogą pokarmową, to jest zespół od razu objawów obronnych, które ma za zadanie usunąć, więc bardzo szybko będziesz mieć mdłości. możesz dostać biegunki. No bo to jest najprostszy sposób, w jaki twój organizm może zareagować, żeby jak najszybciej pozbyć się takiej trucizny. Więc to są takie nieswoiste, ale bardzo skuteczne sposoby radzenia sobie z trucizną, ale też i objawy zatrucia. Natomiast to, co dzieje się dalej, już bardzo zależy od tego, jaka biochemia stoi za działaniem danej trucizny. Bo masz na przykład substancje, które są rakotwórcze. No to one będą zupełnie inaczej działać niż coś, co bezpośrednio wniknie ci do komórek i na przykład zatrzyma procesy oddechowe w tych komórkach, gdzie te komórki przestaną produkować energię i będą umierać, będą zagłodzone. Ale na przykład masz też takie zatrucia bardzo dziwne. No dobra, znasz na pewno papryczki chili. Wiesz, że w nich jest pewnie kapsaicyna.
Oczywiście.
I ona potrafi ci rozregulować twoje odczuwanie temperatury. I to może cię zabić wbrew pozorom, ale może też wywołać ogromny ból, tak silny, że ty dostaniesz na przykład jakiegoś wstrząsu, bo nie wytrzymasz z bólu. Ona bardzo silnie działa na receptory bólowe i ten ból cię zabije.
Okej, okay, czyli tak naprawdę przedziwny spektrum działania jest dziwne, bo wiesz, ja kojarzę takie wizje z filmów, gdzie ktoś je truciznę, nagle się toczy piana z ust, robi się silny i pada na ziemię. Nie wszystkie tak działają, prawda?
No nie wszystkie tak działają. Niektóre działają bardzo, bardzo powoli. Właśnie tutaj w naszym, powiedzmy, klimacie w Europie jest stosunkowo mało trucizn, które działają tak błyskawicznie, tak właśnie, że wypijasz i już coś natychmiast się dzieje. Czasami to rzeczywiście musi troszkę czasu upłynąć, nawet rzędu kilku dni. A już tak na pograniczu roślin, ale to tak się wrzuca często, do tego worka roślinnego grzyby, ale masz na przykład muchomora sromotnikowego. Pierwsze objawy możesz zaobserwować po 2 tygodniach. I co?
No to faktycznie. Jak to połączyć potem z tym muchomorem? Nie?
To jest bardzo trudne. I w zasadzie wtedy już jest za późno na odratowanie, bo to chodzi o to, że ta trucizna wnika do komórek nerwowych i sobie wędruje tam włókienkami nerwowymi i dopiero jak dotrze w odpowiednie miejsce, gdzieś na koniec synapsy, to tam dopiero rozwija swoje spektrum działania i coś przestaje działać nagle. Więc zobacz, to może bardzo dużo czasu zająć. I wszystko zależy znowu, ile ci tej trucizny zniknie. I tu znowu wrażliwość różnych organizmów na tę samą truciznę, no bo na przykład króliki w ogóle na muchomora sromotnikowego nie reagują. No, nie są tak. Wrażliwe, a my tak. Większość zwierząt jednak tak.
No dobrze, mamy jakby też różny czas przez to na zareagowanie. Co z odtrutkami? One działają, czy nie działają, czy różnie działają?
Różnie działają, znowu, to zależy bardzo mocno od biochemii, co zostanie popsute, bo tak jak wspominałem, no na rycynę nie masz odtrutki. Natomiast na wiele trucizn jest odtrutka. Czasami to jest bardzo śmieszne, bo na przykład zwłaszcza jeśli chodzi o układ nerwowy, możesz mieć coś, co jest trucizną i coś, co jest trucizną, ale działającą w przeciwny sposób, więc takie możesz znaleźć pary,
to się zeruje,
gdzie się zeruje ich efekt. Takim klasycznym to są na przykład, jak są zatrucia barbituranami, a zatem środkami nasennymi, to się podaje z kolei środki, które mają działanie pobudzające i w ten sposób pochodzenia roślinnego na przykład. I w ten sposób można wyzerować ten wpływ. Oczywiście gdzieś tam pozostają w tle jakieś takie efekty, że no właśnie ktoś może mieć jakieś uderzenia gorące, ale nie umrze już od tego, że zostanie otruty którymś z tej pary.
Ale to pocieszające. Są toksyczne substancje, które są używane w przemyśle, w kosmetologii, dlatego że używane są w odpowiednio niskich dawkach. Czy jakieś przykłady tutaj przychodzą ci do głowy?
Tak, całkiem. Większość leków, które mamy, zwłaszcza leków przeciwnowotworowych, to są jednak substancje trujące. Takim klasycznym przykładem jest chociażby Taxol z CIS-u, który jest trucizną, ale ponieważ właśnie w badaniach naukowych okazało się, że bardzo wiele nowotworów ma wyższą wrażliwość na tę truciznę niż pozostałe komórki, to możemy to wykorzystać, żeby odwrócić sytuację na naszą korzyść. I to jest chociażby jedna taka trucizna, którą bardzo łatwo możemy tutaj wskazać. Bardzo wiele jest substancji, które no nie są jakoś bardzo mocno toksyczne, ale wiążą się na przykład z jakimiś receptorami na powierzchni komórek nerwowych, albo jakimiś receptorami i w ten sposób mogą blokować te receptory. I to na przykład może pomagać, taka cytydyna na przykład może pomagać w leczeniu głodu nikotynowego.
O, to bardzo
na przykład,
ciekawe.
Prawda? I to też jest jakieś ciekawe, potencjalne, fajne rozwiązanie. Takie i zastosowanie potencjalnie trującej substancji, która w wysokich dawkach byłaby oczywiście potencjalnie niebezpieczna.
Przychodzi mi tutaj jeszcze na myśl atropina.
Atropina, tak.
Kiedyś była używana, nie? Do tego, żeby te oczy dokładnie kobiet wydawały się bardziej atrakcyjne, bo szersze źrenice, prawda?
Tak, stąd wywodzi się nazwa łacińska rośliny, z której jest pobierana, atropa belladonna. I atropa, czyli nawiązanie do atropos, czyli do tej przątki, która gdzieś tam w starożytnej Grecji w mitach możemy odnaleźć, była tą, która przecina nić życia, więc bezpośrednie nawiązanie do śmierci. Ale belladonna, piękna pani, tak, czyli tak właśnie, żeby rozszerzać źrenice, no i okuliści
to po polsku, atropa belladonna.
Pokrzyk wilcza jagoda.
Wilcza jagoda. Ja muszę anegdotę tutaj z moich studiów. Mieliśmy forum studenckie na poczcie, bo tak było najprościej. I rozmawialiśmy o pewnym egzaminie i potem ktoś napisał i wysłał do prowadzącego, do profesora, mam nadzieję, że nie zjadł zbyt dużo wilczych jagód, po czym profesor odpisał, że atropa belladonna nie jadłem. Nie wiem, jak się skończyła historia tego studenta, ale wszyscy mieliśmy po prostu aż palpitację serca. To tyle takiej prywaty, bo przypomniałem sobie właśnie tę dosyć śmieszną sytuację ze studiów. Czyli tak, atropina, substancje, które jeszcze podałeś wcześniej. Czy jeszcze coś innego przychodzi ci do głowy? Okej, no to możemy przejść dalej, bo nie musimy szukać substancji toksycznych, wiesz, w aptekach, bo możemy szukać je w domu na przykład. Kwiatki różnego rodzaju też mogą być toksyczne przecież, nie?
Tak, chociażby w domu mamy, jest mnóstwo, wszyscy, którzy mają w domu jakiekolwiek pupile, koty, psy, czy nawet chomiki, to bardzo często na forach szukają informacji, jakie powinni, a jakich nie powinni mieć roślin w domu, ale właśnie takich roślin, które potencjalnie mogą być toksyczne, a my wiemy, że należy ich nie jeść, nasze zwierzę niekoniecznie, mamy całkiem sporo, wśród nich Diefenbachia się bardzo często wymienia, ona ma taki sok mleczny, taki latek.
Jak wygląda ten kwiatek, bo jakoś...
On ma takie charakterystycznie duże, zielone liście, bardzo często nakrapiane z takim wzorkiem. Okay. I cechą charakterystyczną jest to, że wydziela taki biały sok mleczny. I zawsze jak widzimy taki sok wypływający z czegoś, to to jest ostrzeżenie. Jednak większość takich soków mlecznych zwykle zawiera przynajmniej coś, co jest drażniące.
Czyli nie pijemy tego typu
rzeczy? Nie pijemy
rzeczy,
takich rzeczy.
A czy sygnałem jest kolor rośliny też do tego, że uważaj, ja jestem trująca?
Nie, tutaj większość, jeżeli chodzi o liście, no to większość roślin będzie jednak stawiać na to, żeby być po prostu zielona i no prowadzić
tak,
fotosyntezę.
Są jakieś właśnie te nakrapiane takie, wiesz, jakieś elementy
są,
białe.
Natomiast to on się nie przekłada zupełnie na to, czy coś jest, czy nie jest trujące. Tu można się bardzo łatwo na tym przejechać, na takiej generalizacji.
Okej, okay. No to wyobraź sobie teraz taką sytuację, że jesteśmy w buszu i musimy coś zjeść, ale mamy do wyboru tylko i wyłącznie rośliny. Jak rozpoznać tą, którą możemy zjeść?
Jeżeli się na tym nie znasz, to nie rozpoznasz.
No właśnie to
chodzi. Ale na przykład to jest dokładnie ten sam problem, z którym borykałem się, dzikie zwierzęta, które bardzo często, zwłaszcza w lasach tropikalnych, większość roślin jest trująca, ale no właśnie, ponieważ każda jest trująca na swój własny, unikalny sposób, to można to znowu odwrócić na swoją korzyść. Jak obserwowano, co robią takie zwierzęta, że są w stanie jeść wiele trujących roślin, to właśnie one to rozwiązują tak, że jedzą ich wiele, każdego troszkę. Czyli z każdego biorą taką dawkę, że no może im coś tam będzie, ale a nie, jakoś tak przeżyją to, przeżyją tamto i w ten sposób schodzą na jedzone. Mogą zjeść dużo różnych liści na przykład. I nie zatruć się, przynajmniej nie zatruć się żadną z tych trucizn tak, żeby ona przekroczyła tą dawkę, żeby faktycznie były jakieś negatywne efekty. Bardzo ciekawe, nie? Jak
bardzo
się ciekawe, nad tym zastanowić.
Bardzo ciekawy sposób. A czy takie, nie wiem, chodzenie i dotykanie językiem, czy szczypie w język? Nie, bo tak, wiesz, słyszałem, wiesz, ja nie jestem grzybiarzem, ale osoby, które zbierają grzyby, słyszałem, że tak czasem rozpoznają, czy to jest grzyb trujący, czy nie. Jeżeli mają wątpliwości, to przełamują, dotykają w język, szczypie, no to zostawiamy, nie szczypie, to bierzemy.
Tu też można się bardzo łatwo przejechać na tym, bo okazuje się, że no mówi się, że o, trucizny to pewnie są gorzkie, no nie zawsze. Jest bardzo wiele gorzkich substancji, która nie jest specjalnie toksyczna i są takie trucizny, które wręcz smakują albo pachną ładnie. To, co prawda to jest rzadkość, bo jednak roślinie taka zachęcająca trucizna niezbyt by się opłacała w produkcji. Większość jednak można przyjąć pewną regułę, że pewnie raczej trucizny są albo obojętne w smaku, albo niesmaczne. Wiesz, smaczne.
Ale wiesz co, ja mam jedną substancję toksyczną, która mi, znaczy, która zawsze bardzo ładnie pachniała. To nie jest pochodzenia powiedzmy roślinnego, ale jest to związek, organiczny, fenol krystaliczny. Aha. Jest rakotwórczy, no nie, zawsze pachniał mi jak wata cukrowa. Więc mam tutaj taki przykład dobrze pachnącej substancji toksycznej.
To octan ołowiu jest takim klasykiem też, jeśli chodzi o trucizny. On jest słodki w smaku, cukier ołowiany,
ołowiowy. Ciekawe, kto to sprawdzał, nie?
No dawniej podobno dodawano to do cukru faktycznie, no tak, żeby dla niepoznaki był ten cukier i żeby kogoś otruć. Natomiast to pokazuje, że rzeczywiście bardzo łatwo zrobić substancję toksyczną, która jeszcze w dodatku miałaby ten potencjał. Są takie możliwości. Żeby było śmiesznie, chyba zdaje się w dziełach Pliniusza Starszego bodajże było takie coś, że no wino i to należy przetrzymywać w ołowianych kadziach, bo to im jeszcze dodaje takiej nuty słodyczy.
Okej. Okay. No ołów był stosowany też jako puder, prawda, który tam wybielał twarz. No różne dziwne rzeczy robiło się. Bardzo dobrze, że mamy większą świadomość tego, co jest toksyczne i co nie. Ale załóżmy taką sytuację, weźmiemy jakąś toksynę, zjemy ją. Czy jest w ogóle szansa, że powiedzmy, że to są takie ilości tej toksyny, które nie są śmiertelne, ale ta toksyna się odkłada. Czy jest możliwość usunięcia tych toksyn z organizmu? Bo ja tutaj od razu powiem ci, do czego piję, bo są... Znaczy, to jest śmieszne, są różnego rodzaju, wiesz, terapie reklamowane, podklejamy coś pod stopy i potem jakieś metale ciężkie na przykład, wiesz, te plastry nam wyciągają z organizmu.
Ja się kiedyś tym plastrom bardzo uważnie przyjrzałem, to jest genialny wynalazek w swoim działaniu. Ktoś, kto wymyślił to, jak to działa, to po prostu miał przebłysk geniuszu.
Ale to działa faktycznie, mówisz?
To nie działa, nie wyciąga toksyn, ale fantastyczne jest to, jak to jest skonstruowane. Tam jest barwnik, który w momencie, kiedy jakby zmiesza się z wilgocią, a więc z twoim potem, natychmiast uzyskuje bardzo wyraźną, ciemną barwę. Więc jeżeli pokropisz to takie plaster, takie wkładki wodą, to one momentalnie szczernieją, więc jak będziesz w nich chodzić cały dzień, to też szczernieją, ale tam jest jeszcze antyperspirant, więc jak będziesz często zmieniał te wkładki i będziesz faktycznie przekładał na gołe stopy, no to dokładnie jak używasz tego pod pachami, żeby się nie pocić, to twoje stopy też się przestaną pocić, więc będziesz miał ten taki fantastyczny efekt psychologiczny, że z każdym dniem jest coraz mniej czarnego.
Ale to bardzo, bardzo naprawdę zmyślny mechanizm. Tutaj ktoś wypracował. Możesz, naprawdę, to jest bardzo dobry na jakiś artykuł temat, ale są jakieś metody, które faktycznie działają, czy to tak raczej nie?
W zasadzie, jeśli chodzi o to oczyszczanie z toksyn, to w większości przypadków to jest takie, nie. Od tego mamy nerki, od tego mamy wątrobę, od tego mamy też to, że potrzebujemy chodzić do toalety i z moczem wydzielamy bardzo wiele substancji. Bardzo wiele jest przeprowadzanych w formę nieaktywną na takiej zasadzie, że nasz organizm, tak samo zresztą robią rośliny, przyłączają grupy cukrowe do takiego związku. On wtedy no, zostaje tak opieczętowany, opakowany trochę i w tej formie już nie jest taki chętnie pobierany przez komórki, więc im nie zaszkodzi. On sobie może pokrążyć we krwi, a później jako łatwo rozpuszczalny jest gdzieś tam z moczem wydzielany powolutku. Gorzej, jeśli taka substancja jest mało rozpuszczalna w wodzie, ciężko ją w taką formę rozpuszczalną w wodzie przeprowadzić, to wtedy może się odkładać w tłuszczach i może ulegać akumulacji. To też jest wtedy bardzo ciekawe, bo jeżeli ktoś jest osobą z nadwagą na przykład i zacznie gwałtownie chudnąć, to wtedy mogą te trucizny zostać wyrzucone właśnie z jego zapasów, kurczących się zapasów tłuszczu, więc może nastąpić takie wtórne trochę zatrucie. Natomiast bardzo wiele, jeżeli chodzi o substancje organiczne, to jednak większość jest wydzielana z moczem, ewentualnie gdzieś tam właśnie może być składowana w wątrobie i raczej nie ma żadnej takiej specjalnej metody, żeby się ich pozbyć. Jeżeli się coś nie wydzieli z moczem, no to co najwyżej możemy liczyć, że zostanie pocięte na małe kawałeczki i te kawałeczki
jakimś zostaną wydalone. Jakimś nieznanym szlakiem metabolicznym na przykład.
czy takim nieznanym. Bardzo mamy, i zarówno i my, jak i rośliny, mamy taką całą grupę enzymów z grupy CYP, CYP, których zadanie jest właśnie utlenianie wszystkiego, co popadnie. One mają właśnie taką bardzo, jak to się mówi naukowo, szeroką specyficzność substratową, czyli w zasadzie obojętne im, co biorą, jeżeli to jest tylko w miarę podobne do jakiegoś szkieletu, który one rozpoznają, to natychmiast biorą to, ciachają, gdzieś coś utlenią, gdzieś coś rozwalą i to już przestaje być tym oryginalnym związkiem, więc jego toksyczność może gwałtownie zmaleć. Później zostanie to pocięte na przykład na pół, jeszcze na pół i później takie śmieci są wywalane. Okay.
Gdzie te enzymy się znajdują, bo nie pamiętam.
U nas większość z tych enzymów bardzo mocno jest produkowana w dużej ilości w wątrobie, stąd właśnie ta, jeżeli myślimy o oczyszczaniu z toksyn, takich prawdziwych toksyn, to myślimy o wątrobie właśnie, no i pewną pulę ma każda z komórek. U roślin to jest jak zwykle bardzo rozproszone, one mają znowu, ze względu na stacjonarny sposób bycia, muszą mieć arsenał tych związków obronnych, różnych i substancji obronnych, także przeciwko różnym innym toksynom, więc one mają to rozlokowane po prostu po komórkach. W każdej jest cała taka armia enzymów gotowa do walki.
To jest niesamowity świat tych toksyn. Nie taki prosty i to też pokazuje właśnie, że te rośliny, które posługują się toksynami, one też nie są właśnie takie piękne, delikatne, ale też mają troszeczkę w sobie agresji. I na koniec mam do ciebie pytanie. Kto tu jest wygrany, jeśli można w ogóle powiedzieć o wygranej? Rośliny czy my, jeśli chodzi o tą, wiesz, walkę toksyny, antytoksyny?
Myślę, że po naszej stronie jest to, że my potrafimy te toksyny obracać na naszą korzyść. Tu ciężko mówić faktycznie o wygranej. To są dwa światy, które nakładają się na siebie, więc tu nie ma, to nie jest taka... Jest taki fajny termin, to jest gra o niezerowej sumie, o, prawda? Roślina może wygrać tym, że ma truciznę, ale my możemy z tego skorzystać i też wygrać na tym, korzystając z tej trucizny do osiągnięcia własnych celów, z których, no właśnie, czerpie medycyna, czerpie też nauka. Możemy dzięki tym truciznom wiele się nauczyć, bo na przykład w ten sposób można opracowywać chociażby nowe odmiany roślin dzięki zastosowaniu pewnych toksyn w biotechnologii chociażby.
Okej, okay. Ważne, żeby ta współpraca
ekologicznym też
ku wiele. Dobremu, prawda?
Dokładnie.
Super, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.